patrzę, kto ze mną jest, bo jesteście szczęśliwcami, nie dlatego, że jestem wykładowcą, ale dlatego, że dzisiaj będziemy mówić o dobrych rzeczach. I myślę, że mam nadzieję, że ten wykład też przysłuży się temu, że wyjdziemy rozradowani dzisiaj z Kościoła i posileni. I takie pytanie mam na początek do was, nie ma nas zbyt wielu, więc możecie podnieść rękę nawet. Czy zdarzyło wam się coś cennego w życiu wygrać? No, 3 osoby może. To nie jest jakaś wielka grupa, jakby tak procentowo mówić. Ja nie wiem, czy coś cennego wygrałem za nią kiedyś. To jest teraz w ogóle taki czas, że te loterie stają się popularne. Już nie mówię tylko o chipsach, jakieś tam, co są na te oferty z euro związane, ale też na przykład jest loteria narodowa, jeżeli chodzi o szczepienia, o spis ten powszechny, do którego też powinniśmy przystąpić, to tam też można samochody wygrać. I tak generalnie nas kuszą do tego, żebyśmy coś wygrali. Ale ja chciałbym się dzisiaj zwrócić do was wszystkich, jako do takich właśnie szczęściarzy, nawet więcej niż ci, którzy wzięli tam, nie wiem, jeden los na chybił, trafił w dużą kumulację lotka i 6 trafili. Czy wy sobie kiedyś to wyobrażaliście? Ja kiedyś miałem taką zasadę, że powyżej 10 milionów to te 2 złote dawałem, nie wiem, czy to jest nadal 2 złote, i tak myślałem, może kiedyś wygram. Nigdy mi się nie trafiło więcej niż jedna ta liczba z kumulacji, więc... Ale chciałbym, żebyśmy pomyśleli, że my jesteśmy takimi szczęściarzami i chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, że wszyscy jesteśmy beneficjentami łaski Bożej. I to jest coś znacznie więcej niż wygrana w największej loterii i ciężko jest w to uwierzyć i jest to naprawdę nieprawdopodobne, ale nam się to przytrafiło, że jak tutaj jesteśmy, to wszyscy z tej łaski, wierzę, że wszyscy z tej łaski, jak jesteśmy tutaj, korzystamy. I pozwoliłem sobie zatytułować to nasze dzisiejsze rozważanie, taka gra słów, że jest to niewiarygodna łaska, ale właśnie o to chodzi, że ona jest godna naszej wiary. I mówi się nieraz, że jest to coś niewiarygodne, coś, co się nie ma prawa zdarzyć, to jest to niewiarygodne. Ludzie nie chcą dać temu wiary. I łaska jest czymś właśnie takim nieprawdopodobnym, co nas wszystkich może spotkać i jest to godne naszej wiary. I dzisiaj mamy temat wolny i czemu ja się zdecydowałem mówić o Bożej łasce. Mogłem sobie wybrać, co bym tylko chciał, ale chcę mówić o łasce Bożej. W ogóle mamy taką zasadę, że jak mamy w te środy czasem tak zwany temat wolny, to bracia są proszeni, żeby dzielili się tym, co Pan Bóg daje im przeżywać ze Słowa Bożego. Ja na temat łaski już od jakiegoś czasu myślę intensywniej niż zazwyczaj, ponieważ będziemy chcieli PS-a lipcowego na temat łaski właśnie wydać. Troszkę nam się to wszystko obsuwa, ale w związku z tym czytam o łasce różne rzeczy, rozmyślam o tym, czytam Słowo Boże i jak widzę temat łaski, to moją uwagę na tym skupiam. I dotarło do mnie, że jest bardzo potrzebne, żeby mówić o łasce. Łaska jest w ogóle podstawowym pojęciem, fundamentalnym pojęciem dla chrześcijan. Ja byłem w szoku, bo tak jak Jarek zaproponował, żebyśmy o łasce wydali numer PS-a, to byłem przekonany, że pewnie już było z 50 numerów o łasce. Się okazuje, że dawno nie był to główny temat. Oczywiście łaska się pojawia w poszczególnych numerach, wierzę, w naszych rozmowach, w rozważaniach, bo łaska nam towarzyszyć powinna każdego dnia. Natomiast dociera do mnie, że jest to bardzo fundamentalny temat i trzeba do tego, do tych podstaw wracać i trzeba o tym myśleć i trzeba, żebyśmy dobrze rozumieli, czym jest łaska, bo z wielkim zatrwożeniem zauważyłem, kiedy gdzieś tam w internecie zacząłem czytać różne rozmowy ludzi wierzących, mieniących się wierzącymi, że potrafią o różne detale się gdzieś tam spierać i jakieś tam nazwiska wyciągać i różne teologiczne pojęcia, a widzę, że nie ma zrozumienia podstawowych pojęć, takich jak to, czym tak naprawdę jest łaska. I chciałem użyć takiej ilustracji, która, nie wiem, czy oglądacie wiadomości w ostatnim czasie i te powodzie błyskawiczne, które mają miejsce głównie tam na zachodzie Niemiec. I ja z wielką trwogą przyglądałem się temu, tym obrazkom spustoszenia, jak też niektórzy tam opowiadali, że to jest moment. I kiedy idzie ta fala, to te samochody, wszystkie jakieś tam kampery, to wszystko po prostu fruwa wszędzie. Jest, nie ma w ogóle żadnego oparcia i to wszystko się rozpada. I dotarło do mnie, to nie jest jakaś tam wielka odkrywcza myśl, ale że te rzeczy, które nie mają korzenia, te rzeczy, które nie mają fundamentu, one nie mają możliwości żadnej, żeby się ostać, kiedy przychodzi taki napór wody, kiedy przychodzi taki żywioł. Ale dotarło do mnie też to, że nawet niektóre domy, które by się wydawało, że są bezpiecznym schronieniem i ludzie uciekali tam na piętro, ale jak przyszła wielka woda, to w oka mgnieniu się okazało, że potrafi podmyć fundamenty i domu nie ma. I chciałbym, żebyśmy na temat łaski spojrzeli dzisiaj właśnie jako na taką kwestię bardzo fundamentalną. I żeby ten kawałek środowego wieczoru, żebyśmy poświęcili na przegląd naszych fundamentów. Czasem się takie rzeczy robi, że trzeba zajrzeć, trzeba sprawdzić, w jakim stanie są fundamenty, żeby przypadkiem ten cały nasz gmach naszego życia, który budujemy, się gdzieś nie rozpadł, kiedy przyjdą wątpliwości, kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą jakieś wichry, trudy różne, żebyśmy mieli zdrowy fundament. I być może czasem, kiedy zobaczymy, że fundament jest zły albo nie ma tego fundamentu, to pewne rzeczy trzeba rozebrać, to czeka nas większa robota, to trzeba tam odkopać. Ja tam nie jestem ekspertem budowlanym, więc nie będę za wiele na ten temat mówił, bo mnie zaraz Gabryś będzie mógł na przykład naprostować. Ale czasem się okazuje, że wystarczy niewiele. Czasem wystarczy jakiś tam odwiert zrobić i wpuścić trochę jakiegoś środka, który tam umocni, zadba o nasze fundamenty. I czasem chciałbym może w ten sposób spojrzeć, że może dzisiaj kilka fragmentów Słowa Bożego to będzie taki zastrzyk zdrowej nauki w nasze fundamenty, żeby nas umocnić i żebyśmy byli bezpieczni, kiedy będą przychodziły różne trudne sytuacje w naszym życiu. I dzisiaj przez ten czas, który jest przed nami, chciałbym trzy rzeczy dotknąć. Chciałbym, żebyśmy po pierwsze powiedzieli sobie, czym jest łaska, a potem, jak nam czasu starczy, powiemy o tym, dlaczego ludzie nie przyjmują łaski, zastanowimy się nad tym. A jak czasu jeszcze starczy, to powiemy sobie, dlaczego ludzie tracą Bożą łaskę, bo to też czasem się zdarza. Ale przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, żebyśmy przypomnieli sobie, żebyśmy mieli odpowiednie zrozumienie, czym jest łaska. I ten wykład dzisiejszy, ja oczywiście nie jestem w stanie wyczerpać tematu i nie będę nawet próbował, nie jestem w stanie wszystkich fragmentów przeczytać, nie o to chodzi. On nie będzie miał też charakteru jakiegoś tam wykładu teologii systematycznej, gdzie wszystko mam ułożone. To są pewne myśli, które Pan Bóg dał mi zobaczyć, przeżywać ostatnio podczas lektury Słowa Bożego, podczas modlitwy, podczas rozmyślania na ten temat i wierzę, że jakąś cenną myśl też będziecie mogli wziąć dla siebie. I zacznijmy od tego, czym jest łaska, bo w ogóle łaska jest takie pojęcie, ono jest używane w dzisiejszych czasach. To nie jest słowo, które przeszło do lamusa, że ludzie jak słyszą łaska, to nie wiedzą, czym jest łaska. Każdy ma jakieś rozumienie łaski. To nie jest jak słowo, jak czytamy Biblię Warszawską i wstrzemięźliwość i dzisiaj młodzi ludzie, jak usłyszą wstrzemięźliwość, to nie będą wiedzieli, do czego to przypasować. Łaska jest słowem używanym, to jest słowo, które w słowniku się pojawia i pozwoliłem sobie tutaj wyświetlić definicję, co mówi słownik. Że łaska to jest czyjaś przychylność, to jest wspaniałą myślność. Drugie rozumienie to jest darowanie lub złagodzenie kary. I trzecie rozumienie, takie słownikowe, jeżeli chodzi o słownik języka polskiego, to w religii chrześcijańskiej łaska to jest pomoc, opieka lub niezasłużony dar udzielany przez Boga człowiekowi. Ja chciałbym, żebyśmy zauważyli, że łaska Boża to jest coś znacznie więcej niż wspaniałą myślność i przychylność. To nie jest tak, że po prostu mamy jakieś fory u Pana Boga i że On nam pomaga i się nami opiekuje. Tak naprawdę to rozumienie, ono jest troszkę mylne, to, które pokazuje słownik języka polskiego i chciałbym, żebyśmy my przede wszystkim uchwycili, czym jest łaska w oparciu o Słowo Boże, bo tą definicję łaski, jaka wypływa z kart Pisma Świętego, to tak naprawdę to jest ostatni punkt, który tutaj jest pokazany, czyli jest to niezasłużony dar udzielony przez Boga człowiekowi. To jest najbliższe tej definicji, którą znajdujemy w Słowie Bożym. Bo faktycznie chodzi o niezasłużony dar udzielony przez Boga człowiekowi. Łaska to dobrowolny dar i to niezasłużony dar. od Pana Boga. I możemy o niej mówić w takiej sytuacji, gdy jedna strona daje drugiej stronie coś, mimo że ta druga strona nic nie zrobiła, żeby na to zasłużyć, nie jest w stanie nic zrobić, żeby zasłużyć na ten dar. Wtedy mówimy o łasce. I Biblia w szczególny sposób wiąże temat zbawienia z tak właśnie pojmowaną łaską. Dokonanie i wypełnienie zbawienia człowieka jest wyłącznie Bożym dziełem. Innymi słowy, zbawienie jest Bożym darem, jest dziełem i darem łaski. I to chciałbym, żebyśmy uchwycili. Ja wiem, że to brzmi jako coś, co my wiemy i to jest podstawą, ale się okazuje, że wielu ludzi, wielu chrześcijan jednak gdzieś zaczyna źle rozumieć łaskę. Łaska jest dobrowolnym darem, jest to decyzja suwerennego Boga i On postanowił okazać nam swoją wspaniałą myślność. Czyli jest to w żaden sposób przez nas niezasłużone. I chciałbym to podkreślać, będę to dzisiaj podkreślał, że my nie jesteśmy w stanie zasłużyć na Bożą łaskę i to właśnie jest takie niewiarygodne, a jednocześnie wiarygodne. Bóg nie wybrał nas dlatego, że przewidział jakieś nasze przyszłe zasługi. Bo czasem możemy tak pomyśleć, że Bóg wiedział przed założeniem świata, wybrał nas, bo wiedział, że my będziemy tacy dobrzy. To nie jest tak. Bóg nie z tego powodu nas wybrał. To nie od tego zależy Jego łaska. Jeśli Bóg ukochał nas i wybrał dlatego, że dostrzegł w nas coś pięknego, coś dobrego, to czym Jego miłość różniłaby się od tej miłości okazywanej w świecie? Jego miłość jest zupełnie inna. My tak mamy, że możecie sobie odpowiedzieć na to, że my zakochujemy się w kimś nie dlatego, że nam się zupełnie nie podoba i jest w żaden sposób nieatrakcyjny dla nas. Nie, nawet w tym uczuciu romantycznym wybieramy kogoś, kto nas w jakiś sposób pociąga, jest dla nas atrakcyjny, będzie odpowiednią pomocą, tak sobie myślimy. Tak samo dobieramy przyjaciół, nie takich ludzi, z którymi nie chcielibyśmy mieć kontaktu. Tak to funkcjonuje, ale Pan Bóg nie wybiera tak, jak człowiek wybiera. Pan Bóg wybrał nas właśnie pomimo tego, jacy my jesteśmy. I czasem jest to ciężko przyjąć, ale czytamy o tym w Słowie Bożym. W liście do Rzymian czytamy w 3 rozdziale. Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie. Dowiedliśmy już przecież winy i Żydów, i Greków. Na wszystkich ciąży grzech, zgodnie ze słowami, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Tak Pan Bóg widzi świat. To może nie jest zbyt popularny, może tak częściej wolimy posłuchać o tym, że Pan Bóg to jest zakochany w człowieku. On tak umiłował świat. Oczywiście On umiłował świat, ale nie ze względu na to, że zobaczył coś dobrego w którymś człowieku. I zrozumienie tego, jaka jest nasza sytuacja, jest potrzebne, by przyjąć łaskę. Co mam na myśli? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli dopiero, gdy zrozumiemy, jaka jest nasza kondycja w oczach Bożych, to spowoduje, że stajemy się pokorni. To wtedy dopiero rozumiemy, że my naprawdę potrzebujemy łaski, bo nic z nas takiego nie ma. W liście Jakuba czytamy, a jeszcze większą łaskę okazuje w słowach, Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. I podobną myśl znajdujemy u Piotra w 1 liście. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyjmijcie postawy pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Widzimy tutaj wyraźnie, nauka apostolska uczy nas, stwierdza tutaj, że to pokora jest warunkiem korzystania z Bożej łaski. Widzimy, że Bóg się przeciwstawia pysznym, a pokornym okazuje łaskę. To znaczy, że ta łaska, chociaż jest darem, ona nie jest dla każdego. Jeżeli ktoś się pyszni, jeżeli ktoś ma w sobie taką myśl, że no Bóg mnie wybrał, bo On wie, że ja jestem dobry, to już w tym momencie traci tą łaskę. Pokora oznacza to zrozumienie, że jesteśmy grzesznikami i nie ma w nas nic dobrego, co by się mogło Bogu podobać. I diabeł próbuje z dużym sukcesem niestety, omamiać ludzi w ten sposób, że wmawia im, że nie są wcale tacy najgorsi. I oczywiście zawsze sobie jesteśmy w stanie znaleźć kogoś, albo właśnie przeciwnik Boży podsunie nam kogoś takiego przed nasze oczy, kto będzie gorszy od nas. I my patrząc wtedy na taki, jak mamy sobie znajdziemy kogoś takiego najgorszego, to możemy poczuć się lepsi. I to jest jedna z tych sztuczek diabelskich. Ostatnio troszkę mówiłem o tym, jak diabeł próbuje podejść ludzi również wierzących. To wtedy mówiłem na przykładzie sklepu, to pamiętacie te różne rzeczy. A dzisiaj chciałem powiedzieć o kolejnej takiej jego sztuczce, że on chce, żebyśmy my, on nie mówi nam złych rzeczy, on potrafi nas połychtać i żebyśmy my poczuli się, że nie jesteśmy tacy najgorsi. Ale musimy zrozumieć to, zanim przejdziemy dalej, że tu nie chodzi o to, że Pan Bóg pokochał nas i wybrał, bo byliśmy troszkę lepsi od reszty zgubionego świata. To nie jest żadna zasługa i to nie jest sposób patrzenia Bożego, że zobaczył, o, no, wszyscy są źli, ale ten jest troszkę mniej zły i dlatego wybieram tego człowieka albo tamtego. Nie, Bóg spojrzał na świat i nie było nikogo dobrego, jak czytaliśmy, nikogo sprawiedliwego, nikogo, kto by go szczerze pragnął, a mimo tego On nas wybrał i dlatego właśnie ta łaska jest niewiarygodna. I trzeba nam zrozumieć, że Bóg nie jest nam nic winien. Bóg nie jest nikomu z nas nic winien. I dobrze to obrazuje pewna historia z czasów wojen napoleońskich. Natrafiłem na nią w jednej z książek, którą ostatnio czytałem. Jest opisana historia pewnego żołnierza, który popełnił przestępstwo i Napoleon powiedział, że zasługuje na rozstrzelanie. Tak się wtedy te sprawy często rozwiązywało, że jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, to stawał przed tym plutonem egzekucyjnym. No i tak miała się skończyć ta historia, ale do Napoleona przybiegła matka tego żołnierza, żeby błagać go o miłosierdzie dla tego swojego syna. I ona tam wołała: Panie, okaż miłosierdzie, daruj mu tę straszliwą karę. Na co Napoleon odpowiedział: dlaczego miałbym to zrobić? On nie zasługuje na ułaskawienie. I co mu odpowiedziała ta kobieta? Panie, gdyby zasługiwał, to nie byłoby wcale miłosierdzie. Dokładnie o to chodzi też z nami. Gdybyśmy zasługiwali na Boże miłosierdzie, to wcale nie byłoby już Boże miłosierdzie. Gdyby to była jakaś zasługa w nas, że my zasłużyliśmy na to miłosierdzie, to jakie to byłoby miłosierdzie? I musimy zrozumieć ogrom naszych przestępstw wobec Boga. Nikt nie zasługuje na Boże wybranie i dzieje się to tylko i wyłącznie dzięki tej ogromnej, niewiarygodnej Bożej łasce. Czytamy o tym chociażby w wielu miejscach, ale chociażby w liście do Efezjan. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. Czyli czym jest łaska? Łaska to niezasłużony, dobrowolny dar. Łaska to Boże wybranie, do którego się w żaden sposób nie przysłużyliśmy, ani na które nie zasłużyliśmy. Takie jest właściwe zrozumienie łaski. W Biblii wyraźnie widzimy, że to Bóg wybiera. On sobie wybiera ludzi, on sobie wybrał swego czasu naród. Jak czytamy o tym w Starym Testamencie, jak wybrał Izraela. I pomyślmy chwilę, czy Izrael zasłużył na to? Nawet nie musimy myśleć specjalnie, bo wystarczy, że poczytamy Słowo Boże. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale czytamy wyraźnie na ten temat. Pan przylgnął do was i wybrał was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo wy akurat jesteście spośród nich najmniej liczni. Pan wyprowadził was w swojej mocy i wykupił was z niewoli, spod władzy Faraona, króla Egiptu, powodowany miłością do was, a także po to, by dochować przysięgi złożonej niegdyś waszym ojcom. W żaden sposób Izrael nie zapracował sobie na to wybranie i to jest też lekcja dla nas dzisiaj, że my również w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zapracować sobie, zasłużyć na to wybranie. Do tego, czym jest łaska, chciałbym dodać jeszcze to, że poza tym, że jest to niezasłużony dar, to jest to dla nas niewyobrażalne zabezpieczenie. I pomyślmy chwilkę o tym, że jest to dla nas niewyobrażalne zabezpieczenie. Można powiedzieć, że łaska jest jak akt własności i polisa ubezpieczeniowa razem wzięty. Taki chciałbym obraz wam zostawić. Pomyślmy chwilę o tym. Przez łaskę stajemy się własnością Bożą. To On posiada nas na własność. I tak jak posiadamy akt własności czegoś, to inaczej się dba o te rzeczy. Kiedy my staliśmy się właścicielami też tej posesji, to troszkę inaczej serce też funkcjonuje, kiedy różne rzeczy robimy, chociaż robiliśmy je wcześniej. Ale wiecie, o czym mówię. Pomyślmy teraz o tym, że łaska sprawia, że jesteśmy własnością Boga. W pierwszym liście Koryntian czytamy: czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do siebie samych? A w liście Tytusa znajdujemy taką myśl, w 2:14. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. Nie wiem, wiem, że jest wieczór, więc ciężko emocje okazywać, ale mnie ta myśl kręci, że nie jestem już swoją własnością, ale jestem własnością Bożą i jest to dla mnie wielkie zabezpieczenie. Jeżeli jesteśmy własnością Bożą, to Bóg już o swoją własność potrafi się zatroszczyć. I to jest najlepsze ubezpieczenie dla nas, jakie możemy sobie wyobrazić w tym życiu. Takie, na które nas nie stać, ale jest to dar łaski, niczym niezasłużony przez nas. Natomiast mając takie ubezpieczenie, możemy odetchnąć. I to jest ta druga jeszcze ilustracja, że to jest ta polisa ubezpieczeniowa. Nie wiem, czy macie wykupione ubezpieczenia. Czasem zastanawiamy się, czy nas stać. Ja pamiętam, jak samochód kupiłem, to w pierwszym roku się zastanawiałem i wyszło, że mnie nie stać, żeby autokasko wykupić, bo chcieli ode mnie 7 tysięcy chyba za to. I miałem wcześniej taką myśl, że chociaż na ten pierwszy rok, to wtedy będę taki z oddechem, będę się poruszał po mieście, nie będę się stresował, czy ktoś wjedzie we mnie, czy ja w kogoś wjadę, nawet z mojej winy, to będę bezpieczny, czy mnie ukradną samochód. No ale wyszło, że mnie nie stać. A tutaj mamy najlepszą polisę ubezpieczeniową, jaką można sobie wyobrazić. I chociaż nas na to nie stać, nie możemy sobie na to zasłużyć, to będąc własnością Bożą, jesteśmy w Nim ubezpieczeni. On się już o nas zatroszczy i możemy odetchnąć. I łaska dla mnie jest takim właśnie oddechem. Świadomość tego, czym jest łaska, sprawia, że mogę każdy dzień rozpoczynać i mogę oddychać pełną piersią i mogę być spokojny, bo choćby się waliło i paliło, choćby przyszły burze, ulewy, powodzie, jeżeli faktycznie jestem własnością Bożą, to On się o mnie zatroszczy i się nie muszę niczego lękać. Pozwólcie, że przeczytam fragment, który Iwonka czytała w niedzielę przed rozpoczęciem nabożeństwa z listu do Rzymian z 8. Chciałbym, żeby on wybrzmiał, bo on właśnie o tym mówi, jakie mamy zabezpieczenie w ręku Bożym. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, on przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Amen. Jestem przekonany, że tak właśnie jest. I łaska jest rękojmią tego właśnie, jest najlepszym zabezpieczeniem dla nas na każdy dzień. Dlaczego zatem ludzie nie przyjmują łaski? To jest ta druga rzecz, nad którą chciałbym, żebyśmy chwilę się zastanowili. I pierwsza myśl, pierwszy taki powód, dla której, który przyszedł mi na myśl, dlaczego ludzie nie przyjmują łaski, to, że to brzmi za dobrze, że jest to tak niewiarygodne, że ludzie naprawdę nie dają wiary temu, że łaska jest darmowym darem świętego Boga. Jesteśmy generalnie nieufni wobec tego, co możemy otrzymać za darmo. Nie wiem, czy wy tak macie, ale jeżeli mnie ktoś zaczepia na mieście i chce mi dać perfumy jakieś, to ja nie bardzo w to wierzę, że to ktoś akurat, ja szedłem i on tam stał i żeby mnie obdarować za darmo i że jestem takim szczęściarzem. Jak ktoś dzwoni do mnie na telefon stacjonarny i mówi, że w loterii wylosowali mój numer i mogę garnki, jakąś tam matę do masażu w wannie i tak dalej, to nie kupuję tego. Jak dostajemy maila z Nigerii od jakiegoś tam księcia, że chce nam 3 miliony dolarów przekazać, nie warto na to odpisywać naprawdę. Jesteśmy nieufni, bo oczekujemy, że jest w tym jakiś haczyk, bo nieraz się już sparzyliśmy i nie wierzymy, że coś możemy dostać za darmo, coś dobrego dla nas. Nie wykluczam, że mogłem przegapić w moim życiu jakąś wspaniałą ofertę na ulicy, jeżeli ktoś mnie zaczepiał, chociaż jest to mało prawdopodobne, ale zazwyczaj już z daleka daję znaki, żeby do mnie nie podchodzić, że nie jestem zainteresowany, gdzieś tam słuchawki nałożę i idę dalej. I niestety wielu ludzi dzisiaj tak reaguje na dobrą nowinę o zbawieniu za darmo z łaski. Wielu ludzi jest niezainteresowanych. Dosłownie na kościele ulicznym na przykład jest głoszona prosta Ewangelia. Setki ludzi, tysiące ludzi w okresie wakacyjnym przechodzi nieopodal, gdzieś tam usłyszą albo nie chcą w ogóle słyszeć, machną ręką, bo nie wierzą, bo mówią, że to są bzdury, bo tak jak nie wierzą, że można coś dobrego dostać za darmo, to nie wierzą, że zbawienie jest dostępne za darmo, że jest to dar łaski. Jaki jest drugi powód, który mi przyszedł na myśl, dlaczego ludzie nie przyjmują łaski? Bo ludzie nie chcą przyjmować tej łaski. Bo ludzie nie chcą komuś czegoś zawdzięczać. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, nie wiem, czy coś takiego doświadczyliście w swoim życiu, ale ja nieraz spotkałem się z tym, że ktoś po prostu na wszystko chce sobie zapracować sam. Że oferujesz mu pomoc, że coś zrobisz, ale ktoś, no, on woli sobie powolutku, on sobie sam zrobi, on zrobi sobie najlepiej, on nie chce... Potem, jak ktoś mi pomoże, potem będzie miał jakieś oczekiwania wobec mnie i nie wiem, czy to wynika czasem może z pychy, czasem z jakiejś samozaradności, ale ludzie nie chcą korzystać z łaski. Nawet się tam nieraz mówi, że bez łachy, nie? Albo są takie wyrażenia i ludzie chcą polegać na sobie. I to jest w ogóle bardzo ważna myśl odnośnie tego, jak my postrzegamy drogę zbawienia. Ponieważ wielu ludzi, wielu chrześcijan, wielu ludzi, którzy nominalnie są, nazywają się chrześcijanami, oni nie chcą przyjąć takiej łaski, do której nie mogą nic dołożyć. I ostatnio czytałem taką książkę, Czy jesteśmy razem? To jest książka Katolicyzm okiem protestanta. Ona generalnie mówi o pewnych różnicach i często ludzie skupiają się na jakichś tam różnicach, bo tam się pytają, jaka jest różnica między katolikami a protestantami i ludzie wnikają tam w jakieś tam szczegóły, już tam wchodzą albo w kult Marii, albo to, że to niewiele się różnimy, tam mamy 6 ksiąg mniej, ale w ogóle pomija się podstawową kwestię i łaska, czyli nauka o usprawiedliwieniu z łaski, to jest podstawa. I wielu niestety ludzi dzisiaj nie przyjmuje nauki o łasce. Nie chcą przyjąć nauki o łasce. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment, który o tym mówi. Dla zobrazowania XVI-wiecznej dyskusji przedstawię ją w formie równań matematycznych. Rzymskokatolicki pogląd wyrażony byłby następująco. Wiara plus uczynki równa się usprawiedliwienie. Protestancki pogląd, który jak wierzę jest poglądem biblijnym, wygląda tak. Wiara równa się usprawiedliwienie plus uczynki. Reformatorzy umieścili uczynki po drugiej stronie równania, naprzeciwko wiary, ponieważ nie dodają one absolutnie nic do podstawy naszego usprawiedliwienia. Innymi słowy, Bóg nie ogłasza nas sprawiedliwymi z powodu jakichkolwiek uczynków. To, że otrzymujemy dar usprawiedliwienia, dzieje się jedynie przez wiarę. Jeszcze jeden króciutki fragment. ten autor książki, on był też wykładowcą i pisze takie słowa. W seminarium mówiłem często swoim studentom, że doktryna usprawiedliwienia tylko przez wiarę wcale nie jest tak trudna do zrozumienia. Nie wymaga doktoratu z teologii, jest jednak w swojej prostocie jedną z tych prawd Pisma Świętego, którym najtrudniej wniknąć do naszego krwioobiegu. Trudno nam bowiem zrozumieć, że nie możemy nic zrobić, aby zapracować sobie czy zasłużyć na zbawienie lub aby dodać coś do zasług Jezusa Chrystusa. Że przed tronem Boga podczas sądu stajemy z pustymi rękami. Musimy po prostu przylgnąć do krzyża Chrystusa i jedynie w Nim położyć naszą ufność. Każdy Kościół, który naucza czegoś innego niż tej fundamentalnej prawdy, odszedł od Ewangelii. Ludziom trudno jest dzisiaj przyjąć, że nie mamy żadnego wpływu na nasze zbawienie, że nie możemy czegoś do tego dodać. I dlatego niektórzy rezygnują, nie chcą w ogóle przyjąć takiej nauki o łasce, bo my chcemy się do tego przysłużyć, chcemy zapracować w jakiś sposób, przyczynić się do naszego zbawienia, zwłaszcza w czasach humanizmu i tego egocentryzmu, który panuje w tym świecie. Łechcze nas ta myśl, że mamy realny wpływ na nasze życie, że nasze wybory kreują naszą przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Trzeci powód, dla którego ludzie nie przyjmują łaski, mogą nie przyjmować łaski, to bunt wobec suwerennego wyboru Boga. I niektórzy ludzie w swojej pysze zaczynają sądzić Boga i uważać, że jest niesprawiedliwy, bo my wszakże wiemy lepiej, jak Pan Bóg powinien się zachować. Wiemy lepiej niż On, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe i czasem uważamy, że Bóg robi coś niesprawiedliwie i my nie chcemy wtedy takiej łaski i się na Pana Boga obrażamy. I kiedy o tym rozmyślałem, przyszła mi na myśl dobrze znana nam przypowieść o robotnikach winnicy z Mateusza z 20 rozdziału. Tam czytamy o tym, że gospodarz co jakiś czas zaprasza, idzie na ten rynek i patrzy, że są pracownicy, którzy jeszcze nic nie robią, zachęca ich, żeby przyszli pracować i na koniec przychodzi ten moment rozliczenia i wiemy, że on zaczyna od tych, którzy pracowali raptem godzinę i cóż za rażąca niesprawiedliwość, że on daje im pełną zapłatę za raptem godzinę pracy. Czytamy w Mateusza w 20 rozdziale. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich, nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym ogiem patrzysz na to, że jestem dobry? Podobnie w kwestii Bożego wybrania, ludziom, którzy są przesiąknięci tym duchem humanizmu, ciężko jest przyjąć naukę o Bożym wybraniu, o tym, jak On decyduje, żeby okazać łaskę, komu ją okazać. I wiemy, że również ludzie w pierwszym wieku, przynajmniej w Rzymie, mieli z przyjęciem tego pewne trudności, ponieważ czytamy o tym w 9 rozdziale Listu do Rzymian, to jest 11 wersetów, ale chciałbym, żebyśmy skupili teraz naszą uwagę i odczytali ten fragment, który właśnie dotyka kwestii, jak Pan Bóg wybiera i co nam do tego. List do Rzymian, rozdział 9, od 10 wersetu. Czytamy. Otóż Rebeka miała dzieci z jednym mężczyzną, z naszym ojcem Izaakiem. Lecz zanim się urodziły, zanim dokonały czegokolwiek, dobrego lub złego, dla utrzymania Bożego planu opartego na wybraniu, zależnym nie od uczynków, lecz od tego, który powołuje, powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią Jakuba ukochałem, a Ezawa odsunąłem. Moglibyśmy więc zapytać, czy Bóg jest niesprawiedliwy? W żadnym razie. Do Mojżesza bowiem mówi, zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję nad kim się zlituję. A zatem okazanie miłosierdzia nie zależy od osoby, która tego pragnie albo która o to zabiega, lecz od Boga, który je okazuje. Pismo bowiem przytacza takie słowa skierowane do Faraona. Właśnie po to cię ustanowiłem, by na tobie okazać swą moc i by po całej ziemi rozeszła się sława mojego imienia. Bóg zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni nieustępliwym. Zapytasz zatem, dlaczego więc jeszcze oskarża? Bo czy ktoś kiedyś zdołał oprzeć się jego woli? O człowieku, a kim ty jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu? Czy dzban pyta swego twórcę, dlaczego nadałeś mi ten kształt? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Czy nie może z tej samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i naczynia do pospolitych? Trudny jest to fragment. Taki niechętnie nawet poruszany. I niektórzy ludzie, zwłaszcza w tych naszych czasach, jakie mamy, buntują się wobec tego, że Pan Bóg to jest niesprawiedliwe. Dlaczego Pan tego wybrał, a tego nie wybrał? Ale ten fragment mnie uczy tego, że nie jest moją rolą się z tym kłócić, dyskutować. I ja potrafię przyznać, że nie wiem, ale wierzę w Boże wybranie. Wierzę, że ta łaska jest moim udziałem, ponieważ Słowo Boże dotknęło się mojego serca i za to jestem wdzięczny. I nie chcę tutaj tego rozpatrywać, nie chcę się z tym kłócić, nie chcę się buntować, nie chcę teraz Pana Boga, broń Boże, tutaj pouczać, jak On powinien postępować, bo niektórzy właśnie w ten sposób, przez to, że nie mogą przyjąć po prostu Bożej suwerennej decyzji, nie chcą łaski albo nie przyjmują tej Bożej łaski. I to jest odpowiedź na to, dlaczego ludzie łaski nie przyjmują. A na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze parę minut poświęcili i zastanowili się, dlaczego ludzie tracą Bożą łaskę. Bo może te poprzednie zagadnienia nas nie dotyczą, ale wierzę, że jak my przyjęliśmy łaskę, to zaraz zastanówmy się, czy ta łaska jest już nieutracalna, czy można ją utracić. Słowo Boże wyraźnie wskazuje, że można utracić łaskę, że chociaż jest to dar niezasłużony, niewiarygodny, to da się ten dar zaprzepaścić i diabeł już się o to postara, by zwodzić i wybranych, żebyśmy, jeśli już rozumiemy łaskę, to żebyśmy zaczęli ją źle rozumieć i żebyśmy w ten sposób ją utracili. Wiemy, że tak było w zborze w Galacji, że był taki problem. W liście do Galacjan w 5 rozdziale czytamy: Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Uważajcie, ja Paweł mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. I dalej jeszcze parę wersetów, jak spojrzymy w 7 wersecie, czytamy, jak Paweł zwraca się do tych wierzących: pięknie biegliście. Kto wam zburzył wasze przekonania o prawdzie? Te namowy nie pochodzą od tego, który was powołał. Odrobina zakwasu odmienia całe ciasto. O to właśnie chodzi, że diabeł, przeciwnik Boży, będzie próbował odrobinę tego kwasu gdzieś do naszego rozumienia wpuścić. Żeby tę fundamentalną prawdę o łasce, żebyśmy, jeżeli przyjęliśmy Bożą łaskę, to on będzie się starał, żebyśmy zaczęli ją źle rozumieć, żebyśmy zaczęli myśleć tak, że no tak, łaska jest wspaniała, ale coś możemy na przykład do niej dołożyć. I to było taki był właśnie przypadek w zborze w Galacji, że oni zaczęli dokładać do tego, cieszyli się z Bożej łaski, ale jednocześnie się pojawili jacyś ludzie, którzy ich nauczali, że jeszcze powinni to robić, to powinni robić, to powinni się obrzezać. I Paweł występuje ostro przeciwko temu. Jest wielkie ryzyko, że możemy stracić łaskę, gdy zaczniemy przy niej majstrować. I jeszcze parę słów tylko o tym, że jest takie ryzyko tak zwanej taniej łaski, że wielu ludzi lekceważy łaskę i w ten sposób można utracić Bożą łaskę. I myślę, że to się dzieje w myśl takiej zasady: łatwo przyszło, łatwo poszło. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, na pewno o tym słyszeliście, ale nie wiem, czy słyszeliście o tym, że jak już rozpoczynałem od obrazu loterii, to nie wiem, czy słyszeliście o tym, że wiele, nie wiem jaki to jest procent, ale nie wiem, chyba większość tych, którzy w jakiś sposób zyskali fortunę na loterii, na przykład wygrali albo otrzymali niespodziewanie wielki spadek, to bardzo szybko te pieniądze im się gdzieś rozchodzą, nawet nie wiedzą jak. I byli milionerami przez chwilę i zaraz się okazuje, że już tych pieniędzy nie ma, bo łatwo przyszło, łatwo poszło. I wielu ludzi niestety wypada z łaski, czy może utracić ten dar łaski. Tracą Bożą łaskę, ponieważ nie doceniają jej należycie. Ponieważ otrzymali to za darmo, to nie cenią tego, jak należałoby cenić. A to jest bardzo cenny dar. I to nie jest coś, co przyszło za darmo. To, że my sobie na nią nie zasłużyliśmy, to, że my nie zapłaciliśmy za dar łaski, to nie znaczy, że cena nie została zapłacona, bo została zapłacona najwyższa możliwa cena, drogocenna krew Jezusa Chrystusa przelała się na krzyżu Golgoty, żebyśmy mogli czerpać właśnie z tej łaski. Najprościej można powiedzieć, że tania łaska to jest łaska bez naśladowania Jezusa Chrystusa. Tak można by streścić, czym jest tania łaska. Tania łaska jest zredukowaniem Ewangelii jedynie do dobrej nowiny o odpuszczeniu grzechów, przy jednoczesnym pozbawieniu jej jednoznacznego wezwania do naśladowania Chrystusa. To może rodzić taką wiarę pozbawioną praktycznych następstw, oderwaną od działania. W rezultacie świat znajduje tanią przykrywkę dla grzechów, których nie żałuje i od których wcale nie pragnie się uwolnić. Bo wszystko jest łaska i wiecie, jak to bywa. Ale Słowo Boże nas przestrzega. Paweł pisał do Koryntian: jako współpracownicy wzywamy też was, abyście łaski Bożej nie przyjmowali na próżno. W przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy tam, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. To znaczy, że można przyjąć tą łaskę nadaremnie, na próżno, że nic z tego nie wynika. I jest silne wezwanie Słowa Bożego, żeby tak nie było. Ten fragment w tym przekładzie, z którego ja na co dzień korzystam, ten fragment z 6 rozdziału 2 listu do Koryntian jest zatytułowany tak: wezwanie do poszanowania łaski. Wezwanie do poszanowania łaski. I tam dalej, jakbyśmy czytali, to w 4 wersecie, w 5 czytamy: we wszystkim natomiast jako przedstawiciele Boga stawiamy siebie za przykład w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w potrzebach, w niewygodach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł wraz z innymi jakby mówi, że ta łaska, co z tego dalej wynika? To nie jest tak, że po prostu otrzymaliśmy łaskę i nic z tego nie powinno wynikać, bo to byłaby właśnie ta tania łaska i w ten sposób można łaskę utracić. Jesteśmy wezwani do tego, żeby naśladować i to z tego Chrystusa i właśnie łaska do tego nas wzywa. Chrystus oczekuje od swoich naśladowców, że będziemy go naśladować. On to bardzo wyraźnie powiedział, chociażby w Ewangelii Mateusza czytamy w 10 rozdziale: kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Łaska to niczym niezasłużony Boży dar, Jego suwerenny dar. Ale z tej łaski potem wynika to, że nasze życie powinno być już zupełnie inne. Poproszę Noemi do przodu i zespół, bo chciałbym, żebyśmy na koniec tego krótkiego wykładu zaśpiewali pieśń, zaśpiewali dobrze nam znany hymn ze śpiewnika Pielgrzyma: łaski wspaniałej się strumień zlał. Tę pieśń mi towarzyszy w ostatnich dniach, kiedy rozmyślam o łasce, to właśnie sobie nucę ten refren później, że łaska chce podnieść, oczyścić i dzisiaj chce, większa niż wszystkie przestępstwa me. Powstańmy proszę, zaśpiewajmy tą piękną, treściwą pieśń mówiącą o tym niesamowitym darze i porozmyślajmy, kiedy będziemy śpiewać tą pieśń, o łasce, o tej łasce, która powinna być fundamentem naszego życia, o tej łasce, która jest dla nas najlepszym ubezpieczeniem, bo ta łaska świadczy o tym, że my jesteśmy w ręku Bożym, jesteśmy Jego własnością, jesteśmy tam zupełnie bezpieczni. Ale też pomyślmy, czy nie ma takiego ryzyka, że tej łaski czasem my nie chcemy, bo chcemy sami, bo chcielibyśmy zapracować. albo lekceważymy tą łaskę, żeby tak w naszym życiu nie było, żeby to się nie stało naszym udziałem. Zaśpiewamy tą pieśń, a potem będziemy mieli czas na modlitwę.